mówić na jakiś temat będziemy próbowali rozmawiać, przybliżyć może pewne fakty. Przyznam, że mam tremę stając tutaj przed wami, ale może przy łasce i pomocy pańskiej przybliżymy sobie jakoś te trudne zagadnienia jednak ze Słowa Bożego, szczególnie z tej Księgi Objawienia. Nie należy ona do ksiąg łatwych. Mamy rozważać na temat dotyczący siedmiu zborów. Jeżeli czytamy Księgę Objawienia od początku, to właśnie do tychże zborów jest ta księga adresowana. Przeczytajmy pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Jan siedmiu zborom, które są w Azji. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest, który był i który przyjść ma, i od siedmiu duchów, którzy są przed obecnością stolicy Jego. To jest księga adresowana do tychże siedmiu zborów. Księga, która, wiecie, jest zdecydowanie księgą symboliczną. W większości, zdecydowanej większości. Ja myślę, że na to wskazuje już pierwszy wiersz pierwszego rozdziału. Objawienie Jezusa Chrystusa, któremu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się rychle dziać mają. A On je oznamił i posłał przez anioła swojego słudze swemu Janowi. Jeden z przekładów tutaj w miejsce słowa oznajmił, używa słowo wyjaśnił. Literalnych wyjątków w tej księdze no nie ma zbyt wiele. Dlaczego więc te słowa są skierowane tylko do tych siedmiu zborów? I akurat w Azji. W tym czasie było więcej już zborów i nie tylko w Azji. Już były po Europie rozproszone zbory w zakładaniu, tak jak badamy, których uczestniczył bardzo mocno apostoł święty Paweł. Zbory w Koryncie, w Rzymian już wtedy te zbory były. Dlaczego te słowa są skierowane tylko do siedmiu i tylko w Azji? Nie ma wątpliwości, że należy patrzeć na ten zapis symbolicznie, który oznajmia, co się ma dziać. Siedem Biblii oznacza nam pewną określoną wartość, pewną całość, zupełność, doskonałość. W tych siedmiu zborach wydaje się być przedstawiona historia Kościoła Chrystusowego pomiędzy pierwszym Jego przyjściem a drugim. Wskazuje nam to na różne etapy, które ten Kościół będzie przechodził. Wcale nie znaczy, że one będą wszystkie równe czasowo. Wcale nie znaczy, że nie będą dotyczyć innych zborów. Nazwy zborów i obszar, na którym się znajdowały, nie jest przypadkowy, co zobaczymy, może przybliży nam się w dalszych naszych rozważaniach. Było to siedem istniejących miast, które pozostały dzisiaj albo są miastami, albo w ruinach. Ale one są. Miasta te zostały wybrane ze względu na pewną cechę charakterystyczną nazw, które pasowały do planu Bożego. Słowa były kierowane do aniołów. W innych przekładach pisze do posłańców. Nie należy, wydaje mi się, myśleć, że były to istoty duchowe. Aniołowie jako istoty duchowe, ale raczej wyróżniający się ludzie, postępujący mocno śladami Jezusa Chrystusa, przynajmniej starający się postępować w tych różnych, trudnych okresach w sposób jak najbardziej zbliżony do tego, jak wymagał nasz Pan. Na pewno w tych okresach jakoś w sposób szczególny ci ludzie się wyróżnili. Ale słowo, tak jak pisze, do zborów skierowanych w Azji. Co znaczy Azja? Oznacza zabłocony, bagnisty. Znaczenie tego słowa jest takie. To nam wskazuje, że droga Kościoła przez wiek Ewangelii nie będzie drogą łatwą. Teren bagienny często spowijają mgły. Jest wiele pułapek. Podróżowanie po takim terenie jest podróżowaniem ciężkim. Prawdą jest, że Kościół zawsze miał światło przed sobą, miał tą gwiazdę, która wskazywała mu drogę do celu, ale mgła babilońskich tajemnic coraz bardziej to światło przesłaniała. Trzeba było dużej uwagi, by tego światła nie zagubić, by postępować tąże drogą. I w przesłaniu do pierwszego okresu Kościoła czytamy takie słowa, jest to drugi rozdział, od 1 do 7 wiersza. Aniołowi zboru efeskiego napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawej ręce swojej, który się przechadza pośród onych 7 świeczników złotych. Znam uczynki Twoje i pracę Twoje i cierpliwość Twoją, a już nie możesz cierpieć złych. I doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są, i znalazłeś ich, że są kłamcami. I znaszałeś, i masz cierpliwość, i pracowałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Ale dalej pisze, ale mam nieco przeciwko Tobie, żeś miłość tę pierwszą opuścił, Twoją pierwszą opuścił. Pamiętajże tedy, skąd wypadł, a pokutuj i czyń uczynki pierwsze. A jeśli nie chcesz, przyjdę przeciwko Tobie rychło, a poruszę świecznik Twój z miejsca swego, żebyś nie pokutował. Aż Ty to masz, iż nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. To ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, który jest pośrodku raju Bożego. Efes, pierwszy zbór, do którego kierowane jest to przesłanie. Był miastem w prowincji Azji, z którego wychodziło prawo. Oświadczenie coraz bardzo dobrze obrazuje nam pierwszy okres Kościoła za czasów apostolskich. Wiodącą postacią, nie ulega wątpliwości, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, w tym czasie był święty apostoł Paweł. Do dzisiaj nazywany teologiem Nowego Testamentu, największym teologiem, bo jeżeli prowadzimy badanie Nowego Testamentu, to zauważymy, jak wiele listów jest napisanych przez niego, ewentualnie dyktowanych, kto inny pisał, wiemy, że miał problemy, to jest ze wzrokiem, więc dyktował, a kto inny pisał, jak wiele jest przekazany przez niego nauk. I wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej jest logicznym, że można go przyjąć za posłańca tego okresu. Mamy świadomość jego wielkiej pracy jako naczynie wybrane. Znaczy mamy zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich, gdy przed Saulem z Tarsu staje Chrystus i mówi, że jesteś przeciwko mnie. Ale później, gdy ma być skierowany na właściwą drogę, to ten, który miał pójść do niego, obawia się: Panie, ja wiem, że to jest człowiek, który wiele złego wyrządza w naszym kościele, w naszej społeczności, wśród braci. Ale Pan mówi, to jest naczynie wybrane. Nie bój się iść do niego. I apostoł Paweł właśnie jest tym naczyniem wybranym. Słowo Efes znaczy pierwszy pożądany. I Pan chwali ten kościół za uczynki, trud i wytrwałość. Wiersz 2 i 3 nam o tym mówi. On nie pochwala za to. Tylko temu kościołowi, pierwszemu okresowi, zostaje dana pewna nadzwyczajna moc rozpoznawania duchów, co możemy rozważać i zauważać w przypadku Ananiasza i Safiry, którzy rzekomo dokonali pewnej rzeczy, ale coś tam zataili. Nie przekazali do końca. I tylko właśnie w tym momencie było to możliwe do rozpoznania, że jednak nie mówicie prawdy. Miał możliwość jak gdyby czytania duchów, rozpoznawania duchów. Ale w wierszu 3, 4 i 5 zauważymy pewne zastrzeżenia, jakie zostają do niego wniesione. To wskazuje dojście do pewnego poziomu, tak jak jest napisane, którym zaczyna tracić swoją pierwszą miłość. Gdy sięgniemy do Księgi Dziejów Apostolskich, rozdziału 20 tejże księgi, to zauważmy, co mówi apostoł Paweł. Poczynając od wiersza 28 do 30. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja to wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Takie niebezpieczeństwo widział apostoł Paweł. Nie znaczy, że tak postępował, ale widział, co się dzieje. I jeżeli sięgniemy do jego listów, zauważymy, że wskazywał pewne osoby, imiennie ich wymieniał, że oni postępują niewłaściwie, że postępują źle, że opuszczają tą pierwszą miłość. Tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że apostoł tak czynił, bo inaczej chyba nie mógłby powiedzieć tych słów, które powiedział już przy końcu swojego życia, że o odłożonej koronie żywota. Zauważył i nienawidził Nikolaitów, jest zapisane. To, co znaczy to słowo. Zdobywca lub pan ludzkości. Więc tych, którzy chcieli panować, tak jak tutaj zapisane w Dziejach Apostolskich, że przyjdą tacy, którzy będą chcieli zdobyć uczniów. Po co? Po to, by nad nimi panować. By być nimi zdobywcami lub panami ludzkości. Ten okres Kościoła datuje się od roku 33 do 73, czyli przez około 40 lat. O drugim okresie czytamy drugi rozdział od 8 wiersza do 11. Aniołowi zboru smyrneńskiego napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który umarł i ożył. Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, aleś bogaty. I bluźnierstwo tych, którzy się powiadają być Żydami, a nie są, ale są bluźnicą szatańską. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni. Będziecie mieli wielki ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. To ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. To zwycięży, nie będzie obrażony od wtórej śmierci. Słowo Smyrna znaczy tyle, co być zgorzkniałym. Tutaj przypominamy sobie o pewnych gorzkich wodach w Mara, które Izrael spotkał po wyjściu z Egiptu i na drodze, w swojej wędrówce spotyka gorzkie wody. To słowo właśnie to oznacza. Być gorzkim. Poselstwo do tego zboru należy przeczytać jako do zboru w gorzkim nieszczęściu. To bardzo dobrze zgadza się z cechami tego czasu, którym naśladowcy Chrystusa przechodzili srogie prześladowania ze strony pogan. Chronologicznie ten czas obejmuje okres od końca Efezu do początku panowania cesarza Konstantyna. Wielkim wsparciem dla tego kościoła była obecność jeszcze jednego z apostołów, apostoła świętego Jana, który, jak historia podaje, dożył bardzo sędziwego wieku, bo około 100 lat żył. I myślę, że był ważką i znaczącą postacią w tym czasie. W początkowym tym okresie on wspierał braci swoją obecnością. Później było tak, że on już nie bardzo mógł uczestniczyć z racji wieku. To był nawet przynoszony na nabożeństwa i wspierał swoim autorytetem zbory, które były mocno prześladowane w tym czasie. A gdy już po jego śmierci zmarł właśnie w tym sędziwym wieku, to w czasie badań, w czasie rozważań, spotkań powoływano się na jego listy, które napisał, te trzy listy, które znajdziemy przed Księgą Objawienia, których nawoływał do społecznej miłości wśród braci. Wiedział, że te prześladowania są trudne. Tak jak Pan Jezus powiedział, że wielu się zgorszy w takich prześladowaniach. Nawet do tego, że może jeden drugiego wydawać, to apostoł Jan nawołuje do braterskiej miłości. Dziateczki, miłujcie się wzajemnie. To jest przesłanie wszystkich trzech listów świętego apostoła Jana. W tym fragmencie czytamy o ubóstwie tego zboru, ale i o jego bogactwie. Rzeczywiście materialnie ten kościół był ubogi. Składał się z biednej klasy społecznej, ale duchowo był bogaty. To jedyny zbór, jeżeli prześledzimy, do którego Pan nie wnosi uwag. Do wszystkich pozostałych jakieś uwagi wnosi, mam nieco przeciwko Tobie, do zboru smyrneńskiego nie wnosi żadnej uwagi. Te srogie prześladowania zrobiły jedną rzecz. One oddaliły to zagrożenie, które pojawiło się w okresie efeskim. To, co apostoł Paweł mówił do starszych efeskich, właśnie te słowa, które zacytowałem z Księgi Dziejów Apostolskich, gdy przyszły prześladowania, to ci, którzy mieli ochotę zdobywać tych uczniów, jak gdyby zostali wytłumieni przez to. Zanikła na pewien czas ta chęć panowania, bo z reguły, jeżeli prześladowcy przychodzili, to szukali tych, którzy byli na czele tych zborów. Szukali przywódców po to, żeby szybciej sobie poradzić z pozostałymi. W tym poselstwie jest mowa o ucisku przez 10 dni. Jest to symboliczna mowa o 10 latach. W prostwie Ezechiela ma być zapisane, że dzień za rok ma być liczony. Jest to czas, gdy króluje cesarz Dioklecjan, który w 303 roku wydał 3 edykty zakazujące chrześcijaństwa, praktyk chrześcijańskich. Nakazał zburzenie świątyń i karanie tych, którzy by chcieli jak gdyby do chrześcijaństwa przystąpić. Którzy by się nie stosowali do jego edyktów, nawet i śmiercią. Było przyzwolenie na takie karanie. Następca tego cesarza Konstantyn w początkowym swoim okresie kontynuuje politykę swojego poprzednika. Dalej prześladuje. Bo Dioklecjan też podzielił swoje cesarstwo na bodajże chyba 4 i on w 305 czy 6 roku niejako abdykował, chociaż tak może nie do końca. Ale później właśnie przychodzi Konstantyn. I ci, którzy oprawcy, którzy dokonywali dość srogich tych działań na chrześcijaństwie, no, chwalili się, że wyniszczyli imię i religię chrześcijańską, a przywrócili pogańskich bogów. To za cel miał cesarz Dioklecjan. Ale później Konstantyn zaczyna zmieniać swoje podejście do chrześcijaństwa i w 313 roku zostaje wydany edykt mediolański, dający swobodę wyznania chrześcijanom. Więc trwa to dokładnie 10 lat. O tych, zdaje się, latach mówił właśnie, jest przekazane tutaj w Księdze Objawienia, że będziecie mieli ucisk przez 10 lat. Szczególny ucisk. To nie znaczy, że on w ogóle ustał, ale w tym momencie był on kasujący jak gdyby chrześcijaństwo. To za cel postawili sobie ci, którzy chcieli wyniszczyć chrześcijaństwo. A przywrócić pogańskich bogów. To na tym im bardzo zależało. Ta historia Dioklecjana, ona jest dość tam zawiła, nie chcę wchodzić, ale on będąc wychowywany nawet w duchu chrześcijaństwa, później od tego się w ogóle odwrócił. No, były tam różne powody do tego. Zaczyna Konstantyn wychodzenie z symboliki pogańskiej. To jest dość takie znaczące, że od roku 325 na monetach i medalach zanikają symbole pogańskie. Nie ma już wydawanych monet z symboliką pogańską, zostają zastąpione chrześcijańską. Zaczyna się inny czas dla chrześcijan. I po tych wydarzeniach przyjmuje się, że czas zboru smyrneńskiego trwał właśnie od 73 roku do 325 roku, gdy Konstantyn jak gdyby religię uznaje chrześcijańską za nadrzędną. Odchodzi od pogaństwa. Chociaż chrzest to przyjął dopiero na łożu śmierci, trochę później, ale w tym czasie już jak gdyby uległ chrześcijaństwu, ale tylko na tyle, że chrześcijanie mieli wykonywać to, co on poleca. On miał wpływ na politykę chrześcijaństwa. O trzecim zborze czytamy od 12 do 17 wiersza. I czytamy tak. Aniołowi zboru pergameńskiego napisz. To mówi ten, który ma miecz, on z obydwu stron ostry. Znam uczynki twoje. I gdzie mieszkasz? To jest, gdzie jest stolica szatańska. A już trzymasz imię moje i nie zaprzałeś się wiary mojej, w one dni, które Antypas, świadek mój wierny, zabity jest u was, gdzie szatan mieszka. Ale mam nieco przeciwko tobie, iż tam masz tych, którzy trzymają naukę Balaamową, który uczył Balaka, aby wrzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby jedli rzeczy bałwanom ofiarowane i wszeteczeństwo spłodzili. Także tych, którzy mają, trzymają naukę Nikolaitów, a co ja mam w nienawiści. Pokutujcie, a jeżeli nie będziesz, pokutujże, jeśli nie będziesz, przyjdę przeciwko tobie w rychle i będę walczył z wami mieczem z moim. To ma uszy i niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Pergam znaczy tyle, co ziemskie wywyższenie. Bardzo ziemskie wywyższenie. Miasto to było znane w rzymskiej prowincji, w którym w tym mieście udoskonalono pergamin, na którym w tym czasie pisano wszystko. Posiadał też bardzo dużą bibliotekę, ale jednocześnie świątynię pogańskiego bożka Eskulapa, który zdaje się do dzisiaj jest symbolem medycyny. Nie wiem, ale wydaje się, że ten bożek jest symbolem medycyny Eskulapa. Posłanie do tego zboru wskazuje na czas wchodzenia błędnych dogmatów. Zauważmy, ziemskie wywyższenie. Kościół tego okresu zostaje nadzwyczaj wywyższony, ale tylko z ziemskiego punktu widzenia. To jest czas właśnie tego nawrócenia się Konstantyna. Ustały prześladowania, a polityka cesarza stała się polityką kapłanów. Wielu nawet pogańskich filozofów uważa, że to była bardzo udana polityka łączenia chrześcijaństwa i pogaństwa. To twierdzą filozofowie pogańscy. Że twierdzono, że to, co nauczał Pan Jezus, da się pogodzić z kultem wielu pogańskich bogów, bożków tych. Ale Pan mówi, że to staje się stolicą szatana. Tak jak do pierwszego zboru Pan mówi o nienawiści do Nikolaitów, to tutaj mówi już troszeczkę inaczej. Ty już masz tych, którzy trzymają naukę Balaama. Ty masz Nikolaitów. Nie to, że coś takiego zbliża się i nienawidzisz, ale to już jest wśród ciebie. Ty już to masz. I właśnie wtedy wchodzi szereg tych odstępczych nauk. Wcześniejsze prześladowania powstrzymywały tą chęć panowania, ale gdy ustały, no to wtedy ruszono jak gdyby szerokim frontem i szereg odstępczych nauk weszło do Kościoła. Doktryna o Trójcy, kult maryjny, nauka o piekle, czyśćcu, duszy nieśmiertelnej. Te rzeczy wtedy weszły właśnie do chrześcijaństwa. One właśnie wynikły z połączenia chrześcijaństwa z pogaństwem. Ten pogląd o duszy nieśmiertelnej to nic innego jak połączenie kłamstwa szatana z filozofią Platona, że nie umrzesz. I to wskazywało na przyjęcie tejże nauki. tego powodu chrześcijaństwo staje się, tutaj zauważcie, wspomniane o stolicy szatana. Poprzez wprowadzenie tych błędów, niestety, ale staje się niemalże jako stolicą szatana. Dlatego, że kapłani przywłaszczyli sobie boską cześć. To właśnie w tej stolicy zostaje, tak jak pisze, zabity wierny pański świadek Antypas. To ten, który występuje antypapas. Ten, który występuje przeciwko papieżowi. Słowo Boże zdecydowanie przeciwko temu występowało i występuje. I ci, którzy je zachowają, także należą do tych, których tutaj nazywa antypasem, przeciwnikiem. Że ci, którzy nie zgadzają się z błędnymi dogmatami tego systemu, to właśnie oni otrzymują pochwałę od Pana, że mieszkają w tak niekorzystnych warunkach, trzymają imię pańskie i nie zapierają się jego wiary. I trzeba zwrócić uwagę, że w tym czasie bardzo mocno tej wiary imienia pańskiego trzymał się Ariusz. Był już sędziwym wiekowo, ale zdecydowanie występował przeciwko tym wszystkim naukom. Jego nauczanie miało mocne znaczenie w czasie tworzenia się tych odstępczych nauk. On był zdecydowanie przeciwny wszystkim. Stojąc przed Konstantynem i 318 biskupami w czasie Soboru Nicejskiego, tak jak tu pisze, że używasz miecza obosiecznego, ostrego. On walczył właśnie mieczem Słowa Bożego. Argumentami, który mówił wyraźnie, dlaczego nie uznaje takich poglądów, uważa je za sprzeczne ze Słowem Bożym, jest zdecydowanie im przeciwny. No to oczywiście spowodowało skierowanie polityki przeciwko niemu, bo zostaje skazany na wygnanie, wyklęty za herezję, bo nie byli w stanie z nim wygrać w mowie. On walczył takim mieczem, że nie będąc stosowni do tego, by przekonać Ariusza, że postępuje niewłaściwie, no to zrobili najprostszą rzecz, po prostu wypędzili ze swojego kraju. Jego prace zostały spalone, choć nie wszystkie, bo one jednak częściowo przetrwały. To działo się w roku 325. Więc nie bez powodu za anioła tego okresu, który trwał od roku 325 do 1160, czyli przez 835 lat, uznawany jest Ariusz, który właśnie najbardziej występował przeciwko chodzącym błędnym dogmatom. Nawet o tyle ta nauka tak daleko przetrwała, że w roku 1531 Servetus wznowił nauki Ariusza, powrócił do nich. Chciał je przywrócić, jak gdyby wyprowadzić je znowu bardziej na widownię. Za to został spalony na stosie. Za to, że powrócił do nauk Ariusza. Czwarty okres, czytamy od 18 do 29. A aniołowi zboru tiatyrskiego napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy swoje jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są osiądzowi. Znam uczynki Twoje i miłość, i posługi, i wiarę, i cierpliwość Twoje, i uczynki Twoje, a że ostatnich rzeczy więcej jest niż pierwszych. Ale mam nieco przeciwko Tobie, iż niewieście Izabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje, żeby wszeteczeństwo podzieli i rzeczy bałwanom ofiarowane jedli. I dałem jej czas, aby pokutowała z wszeteczeństwa swego, ale nie pokutowała. Oto ja porzucę ją na łoże i tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeżeli nie pokutowali z uczynków swoich. A dzieci jej pobije na śmierć i poznają wszystkie zbory, że ja jestem, który się badam nerek i serc i dam każdemu z was według uczynków waszych. A wam mówię i drugim, którzyście w Tiatyrze, którzykolwiek nie mają tej nauki, którzy nie poznali głębokości szatańskich, ja mówię, jako mówią, nie włożę do was innego brzemienia. Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. I będzie rządził laską żelazną, jako statki garcarskie skruszeni będą, jaką ja wziął od ojca mego. I dam mu gwiazdę poranną, to ma uszy niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Słowo Tyjatyra oznacza przyjemna woń ofiary. I przyjmuje się, że to jest okres od roku właśnie 1160 do 1378, czyli trwanie około 218 lat. W tym czasie Kościół prawdziwy jest naprawdę w wielkim odosobnieniu. To czas inkwizycji Kościoła rzymskokatolickiego, więc bardzo okrutnych prześladowań. I na widownię wtedy wychodzi Piotr Waldo, który jest nawet przyjmowany, że jest posłańcem tego okresu. Był to, zauważmy, jeśli popatrzy na jego historię, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Był to zamożny kupiec z Lyonu, który posiadał dużo bogactw. Ale gdy zmarł jeden ze znaczących obywateli tego miasta, to udał się do księdza, by mu powiedział, jak należy żyć, by być zbawiony. Po prostu ta śmierć tego człowieka bardzo go przejęła. I co należy czynić? I ten mu powiedział, że jest wiele dróg do nieba, ale jeśli chce być doskonały, musi przestrzegać przykazań Chrystusa. I wskazał mu na bardzo znane słowa pańskie. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 21 wiersz. Jeśli chcesz być doskonałym, powiedział Jezus, idź, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i pójdź za mną. Te słowa tego człowieka bardzo zaintrygowały. Do tego, by się wgłębił w zapisy ksiąg Słowa Bożego. I zauważył w tym momencie, że nauczenie Kościoła katolickiego jest sprzeczne z nauką Pisma Świętego. Ta skrajna rozbieżność doprowadziła do wielkiej przemiany w tym człowieku. Porzucił zawód kupiectwa, na którym robił, jak to dzisiaj określamy, dobry biznes. To porzuca. Pozostały, zabezpiecza materialnie rodzinę, pozostały majątek rozdał ubogim i zaczyna publicznie nauczać praw biblijnych. Zebrał wokół siebie innych, którzy tak samo myśleli. Nie podobało im się to, z czym się spotykali na co dzień w systemie, który powstał. I otworzyli oni tak zwaną grupę ubodzy z Lyonu. Tak jak nasz Pan posyłał swoich uczniów po dwóch, mamy to zapisane, po dwóch i posyłał do nauczania, to podobnie oni chodzili po dwóch przez wioski, nauczając Ewangelii w języku ojczystym. Bo w tym czasie Kościół nauczał w języku łacińskim, nie wszyscy to rozumieli. Naucza, że Biblia, a nie tradycja, jest podstawą wiary. Bo w tym czasie już był przyjęty pogląd w Kościele, że zarówno Biblia, ale tak samo i tradycja jest na równi postawiona i ma taką samą moc. I że nikt inny, iż tylko Jezus, jest pośrednikiem. Jest to jedyny pośrednik, człowiek Jezus Chrystus. To nauczał Piotr Waldo i jego ludzie, których rozsyłał po wioskach, po miastach. Twierdził, że celibat nie wynika z nauki biblijnej. Księża mają prawo swobodnie żenić się. Nauczał, że prawdziwy Kościół składa się z tych, którzy praktykują wiarę w jedynego Boga i Jego Słowo. I to, co to właśnie spośród nich powinni być wybierani pastorowie, by nauczać tego Słowa i dbać o trzodę. Nie potrzeba jakichś specjalnych wykształceń, wyświęceń, tego typu rzeczy, jak zostały wprowadzone w Kościele katolickim. Wyraźnie to o tym wskazywał i nauczał. To oni właśnie powinni dbać o trzodę. No takie nauczanie musiało spotkać się ze silnym sprzeciwem dostojników kościelnych. I na trzecim soborze laterańskim stwierdzono, że nauczanie bez zgody biskupów jest wykroczeniem, które popełnia Waldo. Zostaje wyklęty przez papieża, ekskomunikowany z kościoła i wypędzony z Lyonu. Też na początku udaje się do Turynu, a ostatecznie osiedla się w Czechach, cały czas prowadząc swoją działalność. Ale to, co jest bardzo ważne, wydaje mi się, co wskazuje mocno na tego człowieka, to pierwsze tłumaczenie na język francuski Pisma Świętego, szczególnie czterech Ewangelii i pewnej części Nowego Testamentu. Nie zdążył całości przetłumaczyć. To przekazał i na podstawie właśnie tego wykazywał błędy, które powstały. To było dziełem właśnie Piotra Walda. Odosobnienie tego prawdziwego kościoła pokazane jest w historii Eliasza. Myślę, że znacie ją bardzo dobrze, tą historię. Chroniącego się przed Izabelą na puszczy, a więc będący w odosobnieniu. I również do przesłania do tego zboru mówi o niewieście Izabeli, która mieni się być prorokinią i uczy ich błędów prowadzących do rozpusty. Tak czytamy w tym fragmencie. Niewiasta w języku biblijnym symbolizuje nam Kościół. I tutaj jest mowa o Kościele odstępczym. Tak jak Izabela była tą odstępczynią, tak również tutaj jej mąż Achab przedstawia władców Królestwa Europy, którzy popełniali duchowe wszeteczeństwo z matką Kościoła. W dalszym ciągu jest to stolica szatana, który prymat wiodą nauki Balaama i Nikolaitów prowadzące do bałwochwalstwa, do chęci panowania. Ten kościół, który, tak jak czytałem wcześniej, był mocno prześladowany, z prześladowanego staje się prześladujący, na co wskazuje chociażby właśnie inkwizycja. Czas tego odosobnienia prawdziwego kościoła miał trwać w świetle nauki Słowa Bożego przez 1260 lat. To są słowa zapisane w proroctwie Daniela od 1200 czasy i połowa czasu 1260 dni. Myślę, że bardzo dokładnie jest to wyjaśnione w Księdze Objawienia, 12 rozdział, 6 i 14 wiersz. Tam jest zapisane, że czas, czasy i pół czasu to jest to samo tyle, co 1260 dni. Bardzo to jest przedstawione dla mnie w ten sposób jasny. I jasno ten czas był przepowiedziany w tej podróży Eliasza na pustyni, gdy uciekał przed Izabelą przez 3,5 roku w czasie 3,5-letniego głodu. W wierszu 19 znajdujemy słowa pochwały do tego kościoła, to dalej jednak są pewne zastrzeżenia do postawy niektórych. Pomimo światła, jakie kościół w tym czasie otrzymał, toleruje pewne bałwochwalcze praktyki w prawdziwym kościele. Jednak wiernym sługom w Tiatyrze Pan nie kładzie jak gdyby dodatkowych innych ciężarów. Ten list rozpoczyna się pochwałą za uczynki, służbę, a kończy się słowami zachęty cierpliwego noszenia ciężaru aż do czasu, kiedy przyjdę. Do zwycięzców kieruje zawsze wielkie obietnice przyszłej chwały. Pomimo trudnego czasu, wielu ofiar, to przecież wielu naśladowców pańskich ponosiło okrutną śmierć, a jednak trwali w wierze. Unosiła się ta przyjemna woń ofiary. Zauważmy w psalmie 116, a 15 wierszu czytamy tak. Cenna jest w oczach Pana śmierć tych, co Go miłują. Ci, którzy oddawali życie właśnie nie wypierając się Pana. Dla nich, tak jak pisze, ta śmierć jest z strony Pana cenna. Tak jak jeszcze powrócę do tych 1260 dni, które jest zapisane jako lata, to historia datuje, że ten okres rozpoczął się. Dlaczego jest zapisany taki czas? On się rozpoczął poprzez zapisanie dekretów Justyniana. Dekret Justyniana, który został zapisany w 536 roku, ale moc obowiązującą, jak gdyby jego rozpoczęła się w roku 539 i przez ten czas jest o tym mowa, natomiast zakończył się w czasach napoleońskich. Gdy, tak jak została władza papieska ustanowiona dekretami, to również Napoleon wypisał bodajże 50 dekretów, które znosiły tą władzę. To są karty historii, tak wskazują. I ten okres rzeczywiście do tego pasuje. Przesłanie okresu piątego. Czytamy o tym trzeci rozdział Księgi Objawienia od 1 do 6 wiersza. aniołowi zboru, który jest w Sardzie, napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje i masz imię, że żyjesz, ale się umarł. Bądź czujny, a utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają, albo nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem. Pamiętaj tedy, jakoś ziął i słyszał, i chowaj, i pokutuj. Jeśli czuć nie będziesz, przyjdę na ciebie jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na ciebie. Ale masz niektóre osoby w Sardzie, które nie pokalały szat swoich. Przecież choć będąc ze mną w szatach białych, przecież chodzić będą ze mną w szatach białych, iż godni są. Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mego i przed aniołami jego. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Sardes. Słowo to oznacza to, co pozostało, ten, który pozostał. To jest w dalszym ciągu czas prześladowań Rzymu papieskiego i z nauki Pisma Świętego pozostało niewiele. To jest czas, o którym mamy zapisane w Księdze Objawienia, 11 rozdział, 3 wiersz. Jest tam mowa o, że dwaj świadkowie będą prorokować obleczeni będąc w wory. No jeżeli jest obleczony w wory, to światło jest bardzo mikre, trudne do zauważenia. Inkwizycja dalej czyniła spustoszenie i niewielu wiernych pozostało przy życiu. Wielu straciło wiarę, wielu przestraszyło się prześladować. Był to czas rozłamu w Kościele Rzymskim, gdzie zostało wybranych dwóch papieży. Tam w tym systemie rzeczywiście trwała ogromna walka. I to stało się punktem zwrotnym w życiu takiego człowieka jak Jan Wycliffe. Duchowny teolog angielski, duchowny Kościoła katolickiego. Ten rozłam i walka między tymi dwoma papieżami przekonała tego człowieka, że coś tu jest nie tak. Że oni z prawdziwym Kościołem nie mają nic wspólnego. Zajął się tłumaczeniem Biblii i był pierwszym, który przetłumaczył Pismo Święte na język angielski. Jest to, wydaje mi się przynajmniej, że to bardzo ważny fakt. Że wtedy pojawia się już w języku angielskim Pismo Święte przetłumaczone przez Wycliffa. I wgłębiwszy się, tłumacząc to słowo, wgłębiwszy się w Biblię, zauważa wypaczenia wielu doktryn przez Kościół Rzymski. I wtedy występuje przeciwko świeckiej władzy Kościoła, którą ten Kościół wtedy posiadał. Ale to, co takie znamienne, że zaatakował dogmat o transubstancji, czyli przemianie okładka w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Wystąpił zdecydowanie przeciwko temu. Nauczał, że taki pogląd unieważnia prawdziwą ofiarę Chrystusa. Nie zgadzał się z wieloma doktrynami systemu rzymskiego. I jawnie nauczał, że papieżstwo jest antychrystem. Głosił to publicznie. Nazywany był gwiazdą poranną reformacji. Doktorem Ewangelii. Takie przydomki do niego przylgnęły. Był tak nazywany. Ale o dziwo, że nauczał bez przeszkód właściwie do śmierci. Zmarł w 1384 roku. Dopiero wydaje się może dlatego, że Kościół rzeczywiście wtedy był to, co pozostało. Niewiele było. Więc ten potężny system jakby zlekceważył to zagrożenie, które wynikało z tego, co głosił Jan Wycliffe i ci, którzy jeszcze po prostu przyjmowali jego naukę. Dopiero Sobór w Konstancji w 1415 roku uznał Wycliffa za heretyka. Potępił jego naukę i uznał niegodnym chrześcijańskiego pochówku. No tutaj dokonał takiej rzeczy, że ekshumowano zwłoki Wycliffa. Zostało to, co pozostało już po tym czasie, zostało spalone i prochy wysypane do pobliskiej rzeki. Dlatego, że uznano to, co głosił, jest doprowadzić do tego, że on był niegodny, żeby go po chrześcijańsku pochować. No niejako sprofanowano jego zwłoki. No wiemy, że dla niego to już nie miało żadnego znaczenia, bo tylko wykazało, można powiedzieć, głupotę tych, co to zrobili, bo nic więcej tam nie zyskali. Ale tak zostało to uczynione. Bo to światło, które wniósł ten człowiek przez przetłumaczenie Biblii, ono już nie zagasło. I myślę, że on jest uznawany za posłańca tego zboru w Sardzie, który zajmuje czas do roku 1517-18. Ale tutaj mamy jednak mało było takich. I czytamy, że masz tylko niektóre osoby w Sardzie, które nie pokalały szat swoich. Tylko niewielu zwróciło uwagę na poselstwo na czasie. Wiktorz napisał około 200 broszur o okupie. O pozostałych pisze, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Umarły duchowo i dlatego dalej czytamy, albowiem nie znalazłem uczynków twoich zupełnych przed Bogiem. Nie to, że ich nie było. One nie były przed Bogiem zupełne. Brakowało czegoś. Ten okres nie szczyci się taką gorliwością w sprawach pańskich. W tym czasie prześladowania zaczęły już się nieco zmniejszać i jednocześnie gorliwość jak gdyby zaczęła spadać. W okresie szóstym czytamy od 7 wiersza do 13 trzeciego rozdziału. Aniołowi zboru filadelfijskiego napisz. To mówi on święty i prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera, i zawiera, zawiera, a nikt nie otwiera. Znam uczynki twoje, oto wystały przed tobą drzwi otworzone, żaden nie może ich zamknąć, bo acz masz niewielką moc, przecież zachował słowa moje i nie zaprzałeś się imienia mego. Proszę, tam niektóre zbożnicy szatańskie, które się powiadają być Żydami, a nie są, ale kłamią. Oto sprawia, że przyjdą i będą się kłaniali przed nogami Twymi i poznają, że ja Cię umiłował, żeś zachował słowo cierpliwości mojej. Ja też zachował od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczyła mieszkających na ziemi. Oto idę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. To zwycięży, uczynię go filarem w kościele Boga mojego, a więcej z niego już nie wynijdzie. I napiszę na nim imię Boga mego, imię miasta Boga mego, Nowego Jeruzalem, które występuje z nieba od Boga mego, imię moje nowe. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Filadelfia, oznaczenie tego słowa jest tyle, co bratnia miłość. Wydaje się, że ten okres historii Kościoła rozpoczął się wraz z reformacją. Przyjmuje się jako początek reformacji datę 31 października 1517 roku. Marcin Luther na drzwiach Kościoła w Wittenberdze przybija swoje słynne 95 tez, które wstrząsają światem chrześcijańskim. Reformacja do dzisiaj jest nazywana przez wielu początkiem nowej ery. Kościół rzymski miał się w tym czasie być jedynym, świętym, prawdziwym. Ogłoszenie tez przez Lutra stało się początkiem wielkiego rozłamu w Kościele i znaczących zmian w politycznej strukturze Europy. Nie tylko w Kościele, ale i w politycznych układach politycznych, strukturach. Co się stało, że duchowny Kościoła katolickiego, bo tak mówił Marcin Luther, występuje przeciwko temu Kościołowi. Jest takie powiedzenie, że to pielgrzymka do Rzymu Lutra uczyniła go reformatorem. Bo został skierowany tam do Rzymu, będąc już wtedy wykształconym w prawie, skierowany został do Rzymu przez swojego przełożonego. To, co tam zobaczył, w ogóle obróciło jego sposób myślenia. Po powrocie przez jakiś czas, jak gdyby zamknął się w sobie, z nikim nie rozmawiał. Jego przełożony zauważył, że coś się dokonała, zmiana coś w tym człowieku i pyta, jak oceniasz Rzym? A on powiedział takie słowa, że dla niego Rzym to jest cyrk i rynsztok. I ten był zaskoczony, choć nie do końca. Po tych słowach on mówi, to ja cię wysyłam teraz na studia, czy ty znasz Nowy Testament? Nie. Zauważmy, będąc już wyświęconym księdzem, On nie znał Nowego Testamentu. Więc na jakiej podstawie? Na podstawie tradycji został przygotowany. I ten mówi do niego tak: ja tracę wiarę, a ty mnie chcesz wysyłać na studia teologiczne? Tak, bo ja cię odsyłam do źródła i tam dopiero możesz dowiedzieć się, zauważyć wszystko. I ten człowiek pałał wielką miłością do poznania prawdy. Ja mu to wszystko, jak zobaczył, chciał rzeczywiście odejść z kościoła, chciał zmienić swoje życie. I tutaj ta pomoc tego przełożonego, który w mądry sposób to zrobił, i widząc jego wielką miłość do prawdy, do tego, żeby jednak Panu Bogu służyć, a nie jakiemuś systemowi, skierował go na te studia. I zaczyna propagować naukę biblijną. Nie kościoła, a biblijną. Odwraca się od tego. Ale to, co właśnie jako pierwszy tłumaczy Biblię na język niemiecki. W tym posesie czytamy o otwartych drzwiach, których nikt nie może już zamknąć. To otwarcie drzwi pokazało to światło w ciemności. Oddzielało właśnie fałsz od prawdy. I tego już nikt nie był w stanie zatrzymać. Oczywiście to spowodowało wielki atak na Marcina Lutra ze strony kościoła, cesarstwa. Wtedy było bardzo ściśle związane. Stanął przed legatem papieskim i cesarzem Karolem V. I wtedy jak gdyby powiedziano, że ma się wyrzec tych wszystkich poglądów, które głosi, spalić swoje broszury, które napisał. I nie chciano, mówi, że nie chciano z nim dyskutować, ale on mówi, zrobi to jako pierwszy, spali to wszystko, co napisał, odwoła swoje poglądy, jeżeli mu udowodnią na podstawie Pisma Świętego, nie tradycji Kościoła, że on nie ma racji. Legat papieski nie chciał dyskutować. Nakazano mu, że tak ma zrobić i koniec, dyskusji nie było. Nie odwołał. Powiedział, że nie odwoła tego, co już napisał. Zostaje też uznany za heretyka, wyklęty przez papieża. Zostaje ogłoszony edykt weimarski w 1521 roku, w którym zostaje skazany na banicję, na wyrzucenie, na wydalenie. A ponadto było w tym edykcie, że kto go schwyta, ma prawo go zabić bez żadnych konsekwencji. W taki sposób to zrobiono. Znajduje jednak bardzo mocnego obrońcę dla swojej idei w stryju cesarza Fryderyku Saskim, nazywany też mądrym. Cesarz planował po opuszczeniu tego miejsca, gdzie byli, swoich urzędników tam przekazał, że mają porwać Lutra i unicestwić. Ale uprzedził go jego stryj, bo porwał go właśnie Fryderyk Saski. Umieścił go w swoim zamku. Najpierw nie wiedział, przez kogo został porwany. Był tym przestraszony, wydawało mu się, że to już jest koniec. Ale gdy został przywieziony na miejsce i zobaczył, kto to dokonał, to wiedział, że ma pole do działania. Potem mu przekazał miejsce, mówi, pracuj tutaj i nikt cię tutaj nie ruszy. I tam właśnie Marcin Luther pracował. I ten Fryderyk, który wcześniej był zwolennikiem wszystkich takich rzeczy, które skupowano, które kościół, że to są relikwie. I on całe ogromne pieniądze wydał na skupienie relikwii. W momencie, gdy otrzymał jako pierwszą Biblię, którą Luther była wydrukowana, to przekazał właśnie Fryderykowi Saskiemu. Gdy zaczął się w nią wgłębiać, to później do swoich słów mówi, to wszystko ma stąd zniknąć. Rzeczy, na które wydał ogromne pieniądze. Wtedy było to drzewo z krzyża, a to z gwoździa, którym był Pan Jezus przybity, szereg innych. To cała plejada tego była. To usunął. Czytamy jednak, że tam masz niewielką moc. Trzeba przyznać, że zarówno Luther, jak i jego zwolennicy, których było sporo, bo jego tezy w ciągu 14 dni rozpowszechniły się po chrześcijaństwie. W bardzo szybkim tempie to poszło. Ale jednak wielu głębokich prawd oni jeszcze nie rozumieli. Wokół niego znalazło się wielu pochlebców, którzy widzieli własne korzyści tutaj. To doprowadza, właśnie ci ludzie doprowadzają do tej 30-letniej wojny religijnej, która wybuchła potem. Luther był jej zdecydowanie przeciwny. Nie był w stanie jednak tego opanować. Ta niewielka moc nie pozwoliła mu temu zapobiec. Ale widział jeszcze jedno, jak trudno jest usunąć w społeczeństwach wielowiekowe przesądy, które wynikły z błędnych nauk. Marcin Luther jeszcze też wielu rzeczy nie rozumiał. On jest nazywany antysemitą, był przeciwko Żydom. Nie rozumiał tejże nauki. I wielu innych praw nie zostało mu przekazane. Ale Pan do niego mówi, trzymaj co masz. Nie jest to wiele. Trudno jest nam, że tak gwałtownie dokonać przemiany. Trzymaj co masz, by nikt nie wziął korony Twojej. To miał być zachowany właśnie braterska miłość. Ten człowiek rzeczywiście nosi do prawdy, do tych ludzi, z którymi później współpracował, to różnie jest oceniany przez historyków, ale rzeczywiście pałał wielką miłością. Ale tam jest napisane, że zachował cię od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat. Tylko to pokuszenie mogło być dla tej małej mocy, dla tej słabego zrozumienia jeszcze pewnych rzeczy mogło być druzgocące, doprowadzić do upadku. Ale tam jest jeszcze znamienna rzecz. Oto idę rychło. Zapowiedź szybkiego przyjścia Pańskiego. No, przyjmuje się, że ten okres Kościoła trwał od roku 1518 do 1874. Przechodzimy do ostatniego okresu, bo tutaj się nie chcę przeciągać, że czas za bardzo wyczerpię, ale czytamy, o okresie siódmym czytamy. Od trzeciego rozdziału 14 wiersu. Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz, to mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodajżeś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni, a nie zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich. Albo mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że Ty jest biedny, mizerny, ubogi, ślepy i nagi. Radzę Ci, abyś kupił nie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe byś obleczony, żeby się ukazywała sromota na gości Twojej, a oczy Twoje namasz maść wzrok naprawiającą, abyś widział. Jak którzykolwiek miłuje, strofuje i każe. Bądź wtedy gorliwy, ma pokutu. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To zwycięży dam mu siedzieć ze sobą na stolicy mojej, jako mi ja zwycięży i usiadłem z ojcem moim na stolicy jego. To ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zboru. Ten czas, który będzie trwać do końca wyboru Kościoła. Słowo to znaczy tyle, co sprawiedliwość dla ludu. Ten czas należy ściśle wiązać z którym przyjściem Pańskim. Dlaczego? W poprzednich okresach czytamy takie słowa, jak przyjdę, kiedy się nie spodziejesz, nie zrozumiesz, której godziny przyjdę, przyjdę rychło, a do Laodycei mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Kiedy się kołacze do drzwi? Gdy się już jest. Nie wtedy, gdy się przyjdzie, nie wtedy, dopiero będzie za jakiś czas. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kołaczę, bo jestem obecny. Że tymi drzwiami to są ludzkie serca, które można otworzyć, ale tylko od wewnątrz. Dlatego kołacze. Nastał czas, w którym narody zaczęły żądać i zdobywać dla siebie sprawiedliwość, wolność. Ale ta wolność niekoniecznie zaczęła iść w dobrym kierunku. W kierunku Pana Boga, ale w kierunku może trochę innym. I przychodzi większa pokusa skorzystania z tej wolności. Dla Kościoła tego czasu jest wielkie zagrożenie stanem letnim, tak jak tutaj pisze. A więc trochę skierować się do Pana Boga, ale skorzystać z wolności użycia świata. Przychodzi też pokuszenie, czas pokuszenia, który dotyka wszystkich na świecie, Kościoła także. Można zapytać, co jest tym pokuszeniem. Wydaje się, że znacząco jest tutaj materiał z obecnego czasu. Nigdy nie było takiego pędu, by coraz więcej mieć, lepiej żyć. I to może nie do końca jest złe, żeby sobie poprawiać żywot, ale problem powstaje, gdy te proporcje zostają zatracone. To może doprowadzić do stanu letniego. To prosta droga do wyrzucenia z ust Pańskich. bo wtedy takie zagrożenie istnieje. Chociaż może się wydawać, że jesteśmy bogaci nie tylko materialnie, ale i duchowo. Poznaliśmy boski plan zbawienia, dowiedzieliśmy się o wysokim powołaniu, przyjęli zaproszenie do służby Chrystusowej, ale zamiast być żywotnymi w tej służbie, okazuje się, że nie mamy na nią czasu. Za takie podejście pochwały nie otrzymamy. A dlaczego, to nie będę już czytał tych słów Ewangelii Łukasza, jest zapisane wyraźnie. 12 rozdział od 47 wierszu. Komu wiele dano, to wiele się od niego wymaga. Niebezpieczeństwo może polegać na tym, że my nie zauważymy swojego stanu. Przekonani będziemy o swojej zasobności. Ale wtedy naprawdę będziemy ubodzy duchowo. Pod względem prawdy, ślepi duchowo, bez szaty sprawiedliwości Chrystusowej. I Pan radzi wtedy kupić złota w ogniu doświadczonego. A więc uwolnić się z tych ziemskich narodziłości przez doświadczenia, sięgnąć do boskich obietnic. Wtedy można stać się bogatym w wierze, niekoniecznie materialnie. To potrzeba jeszcze maści z ok naprawiającej. Myślę, taką maścią z ok naprawiającej, żeby zauważyć swój stan, to jest pokora. Cichość i pokora, spojrzenie krytycznie na samego siebie, żeby zauważyć, co się ze mną dzieje. Wtedy usłyszymy to kołatanie do drzwi, jeżeli tej maści użyjemy. Myślę, że usłyszymy i zauważymy proroctwa o Pańskiej obecności, które Pan jeszcze mówił, gdy przed swoją śmiercią do swoich uczniów. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, tutaj bardzo znaczącym, wydaje mi się. Ale ważne jest, ile światła w okresie Laodycei się pojawiło. Skończył się czas prorokowania w worach. Światło Ewangelii swobodnie wylało się na świat. I tego już nie można zatrzymać. Zamknąć tych drzwi. Lud Pański miał wyjść z Babilonu, z tego zamieszania. Chyba można uznać za posłańca tego zboru. Znaczącą postacią tego okresu jest na pewno ktoś taki, jak dobrze wiecie, był brat Rusek. 40 lat jego pracy. Wypowiedział, jak historia pisze, około 30 tysięcy kazań. Szereg napisanych artykułów w różnych językach. Do dzisiaj, mówię, komputerem nie potrafię się za wiele posługiwać, ale na stronie Dabhar są jeszcze artykuły, które w naszym języku dopiero są tłumaczone. Jeszcze nie były. Gdy się je czyta, to wydaje się, no, to wszystko pisane wiele lat temu, jakże trafnie dzisiaj się przyjmuje. Był postacią zauważalną w świecie, będąc człowiekiem skromnym i pokornym. Przyjął do niego taki przydomek pastora, który zagasił ogień piekielny. To dlatego, że wywiódł szereg prawd do tego czasu zakrytych przez błędne doktryny. Nauka o piekle w świetle Biblii jest nauką błędną w zrozumieniu, jak jest tłumaczona, że wieczne męki. Objaśnił naukę okupu, wysokiego powołania i szereg innych, które okazały się pokarmem na czas słuszny. Dla sprawy pańskiej poświęcił swoje życie, majątek w celu głoszenia Ewangelii. Mając znaczny majątek na początku jak gdyby swojej drogi, ale gdy umarł, to nie pozostały żadne pieniądze. On to zużył w jednym celu, w celu głoszenia Ewangelii. Ten okres, przypomniałem w takim skrócie, telegraficzny. Zapewne na każdy z nich można powiedzieć jeszcze kilka tematów. Zapewne też na ten temat spotkacie różne myśli. Ja to przedstawiłem w taki sposób. Ale odnośnie przedziałów czasowych, szczegółów, odnośnie poszczególnych aniołów, jest szereg różnych myśli. Myślę, że dobrze o tym wiecie i to nie jest tajemnicą. Na pewno wiele charakterystyk nie można odnieść tylko do jednego okresu. Na przykład stolica szatańska. Czy było tylko wzmianka o niej w drugim? Jest tylko wzmianka w drugim i w trzecim okresie bodajże. Czy tam się to zakończyło, tylko wtedy tam było? To było przez cały czas. Szereg innych charakterystyk, które były w różnych okresach, do każdego z nich w jakiś sposób można dopasować. Ale w tych okresach one wystąpiły w sposób szczególny. Dlatego w taki sposób to przedstawiłem. W zborze Biłgoraju badaliśmy Księgę Objawienia, Proroctwo Daniela, które w pewnych kwestiach łączy się z Księgą Objawienia. Mnie takie ułożenie tej tematyki przekonuje. Słyszałem też inne, natomiast ja zastanawiam nieraz, na dzień dzisiejszy tak to rozumiem. Ja słyszałem też taki pogląd, że no jak można uznawać, że brat Russell był posłańcem, skoro jest napisane, że był letni. Dla mnie jest błędne przyjmowanie, że to, co jest skierowane w słowa przygany, że one dotyczą anioła tego okresu. Bo każdy z tych zapisów kończy się takimi słowami. Słuchaj, co Duch mówi komu? Aniołowi? Zborom. Jakim zborom? Czy tylko temu jednemu? Jeżeli podejść do tego, to przecież do dzisiaj tam nie ma żadnego zboru. W tych wszystkich miastach, o których tutaj czytałem, nie ma zboru. Więc wypadałoby nie rozważać tego, bo po co? To nie jest do nas napisane. Nie. To jest właśnie do nas napisane. I nie jest pisane, te uwagi nie są do anioła, ale są do zborów. Wszystkich zborów. Zborów pańskich. Tak jak powiedziałem, tak to rozumiem, tak przedstawiłem. Ale wydaje mi się, jak będziemy rozumieć, to najistotniejsza kwestia jest, byśmy nie popadli w stan letni. W jakimkolwiek wyraźnym czasie, że jesteśmy. Bo wtedy stanie się, byśmy należeli do tych zwycięzców, o których pisze właśnie tutaj trzeci rozdział, te 21 i 22 wiersz. To zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką ja zwyciężę i usiadłem z ojcem moim na stolicy jego. Tomaszy, niechaj słucha, co Duch mówi zboru. I obyśmy należeli właśnie do tych zwycięzców, żeby stan letni nie był naszym udziałem, co daj nam Panie Boże. Amen.